tę pierwszą sobotę miesiąca pragniemy wynagradzać Tobie, Matko Najświętsza, za wszystkie grzechy, zniewagi i niewdzięczności, jakie ranią Twoje niepokalane serce. Chcemy dzisiaj prosić Cię, abyś odnowiła obraz Jezusa w naszych duszach, żebyśmy stali się pełnymi miłości, dziećmi Bożymi i Twoimi dziećmi. Spełniliśmy już Twoje życzenie, przystępując do spowiedzi, przyjmując komunię świętą i odmawiając cząstkę różańca. Teraz prosimy Cię, bądź przy nas w czasie tego 15-minutowego rozważania. Zabierz z naszych dusz złe myśli, uczucia i pragnienia i napełnij nas światłem nadprzyrodzonym, miłością i radością. Oto jesteśmy, aby Cię słuchać i pełnić Twoją wolę. Tajemnica czwarta radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Wynagrodzenie sercu Maryi. W tej tajemnicy spróbujmy wniknąć w ból serca Matki Bożej. Co jest przyczyną jej cierpienia? Co możemy zrobić, aby ją pocieszyć? Niech wypełnienie jej próśb wyrażonych w Fatimie będzie wynagrodzeniem za sprzeciw, z jakim spotyka się dzisiaj jej Syn i Jego prawo miłości. Po 40 dniach od narodzenia Pana Jezusa święta rodzina udała się do świątyni jerozolimskiej, aby zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować Panu Bogu swego pierworodnego Syna. Nie było to tylko wypełnienie prawa, lecz jak wszystkie wydarzenia z życia Chrystusa, misterium, tajemnica zawierająca głębie. To sam Pan i Bóg przybył do swojej świątyni, jak zapowiedział przez usta proroków. Lecz jak bardzo Jego przyjście jest ukryte. Nie jest to triumfalny wjazd króla, jak to sobie wyobrażali Izraelici, lecz maleńkie niemowlę niesione na rękach matki. Pierwsze przyjście Boga na świat można poznać tylko przez wiarę. Dopiero drugie przyjście na sąd ostateczny będzie pełne chwały. Teraz trwa próba wiary. Również dla nas. Czy rozpoznamy Go, gdy przychodzi ukryty pod postacią chleba i wina, albo potrzebujący w naszych najmniejszych i najuboższych braciach, lub gdy wzywa przez swoją matkę do nawrócenia ludzi naszych czasów? Czy czuwam, aby rozpoznać Jego przyjście? Czy pragnę odpowiedzieć miłością na Jego miłość? Zwyczaj ofiarowania pierworodnego Syna został ustanowiony przez Boga na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z Egiptu. Wyrażał on wdzięczność za zachowanie przy życiu dzieci żydowskich, gdy zgładzeni byli pierworodni Egipcjanie. Odtąd, według prawa mojżeszowego, wszystko, co pierworodne, należało do Boga, także zwierzęta i pierwsze owoce drzew. Chłopcy byli w szczególny sposób poświęceni i przeznaczeni na służbę Panu. Można było ich wykupić przez złożenie ofiary na utrzymanie kapłanów i lewitów. Izraelici składali Bogu w ofierze dziękczynnej to, co pierwsze, najdroższe. A ja? Czy i jak okazuję wdzięczność? Czy przypadkiem nie myślę, że wszystko mi się należy od Boga, od rodziców? Do świątyni przybywało wielu izraelskich rodziców, aby wypełnić przepis prawa. Składali w ofierze baranki. Ta ofiara Starego Testamentu nie mogła jednak zgładzić ani grzechu pierworodnego, ani żadnego innego. Lecz oto wśród nich znajduje się już Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tylko On, Bóg człowiek, może złożyć ofiarę zadośćczynną za całą ludzkość. Niosą Go ubodzy rodzice. Chociaż oboje pochodzą z królewskiego rodu Dawida i są obdarowani przez Stwórcę największą godnością i łaskami spośród wszystkich ludzi, dobrowolnie wybrali ubóstwo. Przynoszą tylko dwa gołąbki, ofiarę najbiedniejszych. Naśladują w tym Syna Bożego, który uniżył samego siebie i stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Jednak ten skromny dar jest najmilszy Panu nieba i ziemi, bo wyraża ich całkowite oddanie. Od czego zależy wartość mojej ofiary? Od mojego zjednoczenia się z ofiarą Chrystusa. Bóg patrzy na serce, a nie na wielkość daru. Nie pragnie, abyśmy dawali Mu dużo z tego, co zbywa, lecz to, co nas kosztuje. Drobne ofiary z miłości są miłe Bogu i możliwe do złożenia dla każdego, nawet dla dzieci. Co czuje niepokalane serce Maryi, gdy idzie złożyć w ofierze swojego Syna? Ona wiedziała, że Bóg przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość przez cierpienie. Znała dobrze proroctwa Izajasza. Jej serce było ściśle zjednoczone z sercem jej Syna. Jego pragnienia były jej pragnieniami. Te oba najświętsze serca już teraz łączyły się w miłości i woli zbawienia ludzi. Dlatego Jezus z taką ufnością mógł powierzyć się swojej matce, aby ona ofiarowała go Ojcu. Wiedział, że niepokalana, najwierniejsza córka Ojca Niebieskiego doskonale wypełni jego plany. Niech to powierzenie się Pana Jezusa w ręce Maryi będzie dla nas przykładem, jak mamy postępować, aby zrealizować zamiary Boże. Powierzmy się więc teraz z ufnością Maryi. Poświęćmy się jej niepokalanemu sercu, do czego wezwała nas w Fatimie. To jest droga do świętości, jaką wskazał nam Pan Jezus. Powiedzmy jej, że chcemy do niej należeć i poprośmy, aby nas nauczyła spełniać wolę Bożą. W Jerozolimie żył człowiek imieniem Symeon. To imię oznacza posłuszny. Całym sercem był oddany wypełnianiu woli Bożej. Gorliwie modlił się i składał ofiary, błagając o przyjście na świat Mesjasza. Dlatego, że był wierny i wytrwały, Duch Święty obdarował go mądrością i objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. Długo czekał na wypełnienie się obietnicy, lecz jego wiara nie zachwiała się, chociaż był już bardzo stary. Tego dnia otrzymał natchnienie, aby przyjść do świątyni. Światło Ducha Świętego pomogło mu rozpoznać wśród wielu dzieci wnoszonych do świątyni tego, który był Synem Bożym. Wziął dzieciątko Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Bóg spełnił pragnienia Symeona, wejrzał na modlitwy i umartwienia całego życia. Świątobliwy starzec rozradował się w Duchu Świętym, patrząc na Mesjasza. Wypełnił już zadanie, jakie wyznaczył mu Stwórca. Teraz pokój zalewał jego duszę. Nadprzyrodzone światło ogarnęło go. Patrząc na spełnienie proroctw, przepowiadał przyszłość. Ogłosił, że poganie, dotąd pogrążeni w ciemnościach niewiary i błędów, poznają prawdę i otrzymają życie Boże. A do Maryi rzekł: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Bóg, miłość, prawda przychodzi z darem życia wiecznego do tych, którzy na Niego czekają i do tych, którzy nie znają Go. Lecz co przepowiada Symeon? Nie wszyscy przyjmą ten dar. Będzie wielu takich, którzy wybiorą ciemność, a nie światło, śmierć, a nie życie, zło, a nie dobro, a samego dawcę daru zabiją. Chrystus stanie się znakiem sprzeciwu nie tylko za swego ziemskiego życia, ale we wszystkich wiekach. Światło, które niesie, podzieli ludzkość na tych, którzy pójdą za Nim i tych, którzy wystąpią przeciw Niemu. I z tego powodu miecz przeszywa serce Jego Matki. Najświętsza Panna w Fatimie, ukazując swoje zranione serce, mówiła: Jak wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma kto za nie modlić się i pokutować. Powiedz jej, że chcesz być dzieckiem światła, pocieszać jej serce i ratować pogrążonych w ciemnościach grzechów. Kapłan dokonał obrzędu poświęcenia Dzieciątka Jezus. Później Pan Jezus stał się i kapłanem, i ofiarą. Dzisiaj, gdy uczestniczymy w ofierze mszy świętej, złóżmy nasze małe czyny miłości w płonącym miłością sercu Pana, aby nabrały one nieskończonej wartości. Co możemy złożyć w ofierze? Anioł pouczył dzieci: Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które on jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle.